Bracia i siostry, to dzisiejsze święto Reformacji też myślę nie tylko może, ale i wręcz powinno być dla nas impulsem do przypomnienia sobie tego, co tkwi tak naprawdę u podstaw naszej tożsamości. No bo z czym tak właściwie wiąże się dla nas dzisiaj bycie protestantami? No myślę, że dla wielu z nas odpowiedź na tak postawione pytanie może być trudna do udzielenia, może to być dość niejasne, zwłaszcza dla osób może wychowanych w zborze. Natomiast myślę, że warto o tym przypomnieć, zwłaszcza dzisiaj. I też sądzę, że tak od mniej więcej XX wieku to takie przekonania typowe dla naszych kościołów, one się teraz ujmuje w takiej formie słynnych 5 zasad protestantyzmu, czyli takich jakby 5 sztandarowych postulatów reformacji, które też tak naprawdę pod względem treści one już były obecne w tej XVI-wiecznej dyskusji między reformatorami a Kościołem Rzymskim. I zwykle prezentuje się te hasła w formie takich łacińskich fraz, które postaram się tutaj przybliżyć tutaj. No i też jako pomoc posłużą mi takie grafiki wykonane przez siostrę Emilię Bękę z jednego z baptystycznych zborów w Gdańsku, za co jestem bardzo wdzięczny. Takim pierwszym hasłem jest sola scriptura, czyli innymi słowy po polsku tylko pismo. Wierzymy, że wszystko, czego Bóg chce, abyśmy jako Kościół trzymali się w taki sposób wiążący sumienia, jest zawarte w wystarczający sposób w całym Piśmie Świętym. W 3 rozdziale listu do Tymoteusza znajdujemy taki słynny fragment, że całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Co więcej, wierzymy też, że Biblia wyraża się w jasny, zrozumiały, klarowny sposób we wszystkich kluczowych sprawach dotyczących wiary i moralności, zwłaszcza gdy chodzi o dobrą nowinę, zwłaszcza gdy chodzi o to, jak człowiek może zostać zbawiony. Dlatego też rację przyznajemy psalmiście, który stwierdza, że słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Biblia nie jest dla nas jakąś taką, wiecie, zamkniętą księgą, którą raz na jakiś czas się otwiera i tak się z niej nic nie rozumie, ale jest przewodnikiem ludu Bożego, żywą pochodnią, która prowadzi nas ku Królestwu Bożemu. Też co więcej, uznajemy Boże Słowo, całe Pismo Święte, jako najwyższy, ostateczny i jedyny nieomylny autorytet w sprawach wiary i moralności. Pamiętacie może Berejczyków z 17 rozdziału Dziejów Apostolskich? Oni mieli taką bardzo ciekawą właściwość. Zostali nazwani szlachetniejszymi przez Łukasza, który jest autorem dziejów. Bo ci mieszkańcy Berei, chociaż mieli możliwość słuchania słów samego apostoła Pawła, to mimo to cały czas, jak czytamy, badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Innymi słowy, mieszkańcy Berei wiedzieli, że koniec końców autorytet Słowa Bożego musi stać ponad wszelkim ludzkim autorytetem, nawet ponad autorytetem przemawiającego apostoła. Także jeśli przemawia do nas sam Bóg na kartach Pisma, to co On powiedział, musi stać ponad wszystkimi ludzkimi tradycjami, pomysłami, wizjami, choćby nie wiem, jak dla nas były atrakcyjne. Drugą regułą reformacji jest też sola fide, czyli tylko wiara. Jako protestanci uznajemy, że Boże usprawiedliwienie, czy też Boże uniewinnienie może się stać udziałem grzesznika nie na podstawie naszych uczynków, ale wyłącznie przez wiarę w Chrystusa. Z tego powodu możemy powtórzyć za autorem listu do Rzymian: uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Innymi słowy, nie ma takiej żadnej rzeczy, którą moglibyśmy zrobić i dzięki której nagle Bóg spojrzałby na nas ze swojego sędziowskiego tronu i powiedział: tak, ten człowiek jest sprawiedliwy przed moim obliczem, on jest bez zarzutu. Z uwagi na plugawość naszego grzechu, z uwagi na zepsucie naszych serc, tak naprawdę naszym jedynym ratunkiem jest zwrócenie się ku Bogu, uświadomienie sobie naszej bezradności i przyodzianie się w czystą sprawiedliwość Chrystusa, abyśmy mogli, jak też głosi list do Filipian, znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która wywodzi się z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Ale moglibyśmy zapytać, co my właściwie rozumiemy przez tę wiarę? Co to znaczy wiara? Wiarę rozumiemy nie tylko jako takie intelektualne przyjęcie pewnych twierdzeń na temat Pana Boga, ale również jako złożenie w Nim całego swojego zaufania, jako oddanie swojego życia i wszystkiego, co mamy pod stopy naszemu Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi. Także wiara jest nie tylko przylgnięciem do naszego Zbawiciela swoim rozumem, ale również całą swoją duszą i całym swoim sercem. I właśnie taką wiarę Paweł nazywa wiarą, która jest czynna w miłości. W dobrych uczynkach widzimy natomiast potwierdzenie, czy też naturalny owoc naszej wiary, który jest niezbędnym poświadczeniem tego, że ta wiara jest rzeczywiście autentyczna. Kolejna, trzecia zasada, ona jest powiązana w pewien sposób z poprzednią. Sola gratia, czyli tylko łaska. Jesteśmy przekonani, że zbawienie w całej swojej rozciągłości pochodzi wyłącznie z Bożej łaski. Nie ma chyba takiego tekstu, który byłby bardziej dobitnie przekazującym tę prawdę, a który lepiej znamy, niż właśnie drugi rozdział listu do Efezjan. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. I przez łaskę rozumiemy tutaj niezasłużoną przychylność, którą Bóg dobrowolnie okazuje upadłym ludziom, pomimo wszelkich ich grzechów i niezależnie od wszelkich ich zasług. Jak czytamy też w drugim liście do Tymoteusza, miłosierny Ojciec nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami. W konsekwencji chrześcijanin nie ma niczego, czym mógłby się chlubić, szczycić, przechwalać przed Bogiem czy ludźmi, dlatego że całe nasze zbawienie jest dziełem wyłącznie łaskawego Boga. Także Bóg nic nie jest nam dłużny, można byłoby podsumować. Jak trafnie też ujął to autor psalmu 62, jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, od Niego jest zbawienie moje. Czwartym, przedostatnim już hasłem reformacji jest solus Christus, czyli tylko Chrystus. Wyznajemy, że Pan Jezus Chrystus jest naszym jedynym pośrednikiem do Boga i że nie ma żadnego innego. I Biblia również o tym wprost jednoznacznie naucza. W pierwszym liście do Tymoteusza, gdzie czytamy, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. I z racji tego, że tylko Chrystus jest prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem w jednej osobie, nie ma nikogo innego, kto mógłby pojednać ze sobą niebo i ziemię. Dlatego też w Jego imieniu modlimy się do Ojca. Do Niego przychodzimy, gdy zgrzeszymy, ale też cała nasza duchowość jest chrystocentryczna, czyli niepodzielnie skupiona na Chrystusie, którego uważamy za nasz największy skarb. I wraz z apostołem Piotrem możemy więc zaświadczyć, że nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, w którym moglibyśmy być zbawieni. Ale to nie wszystko, dlatego że Chrystus przez swoją jedyną, doskonałą, w pełni wystarczającą ofiarę na krzyżu raz na zawsze dokonał naszego odkupienia. I kiedy mamy Chrystusa jako naszego arcykapłana, który wstawia się zawsze za nami, to w ramach powszechnego kapłaństwa wszystkich wierzących, wszystkich jak tutaj siedzimy, cieszymy się bezpośrednim dostępem do Boga Ojca. Dlatego, że ten Bóg dzięki Chrystusowi nie jest już nam daleki, ale jest nam bardzo, bardzo bliski. I w końcu ostatnia reguła, a więc soli Deo gloria. Innymi słowy, tylko Bogu chwała. Sądzimy, że wszelka cześć religijna, którą oddajemy, ona powinna być oddawana wyłącznie Bogu w Trójcy Świętej. Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Kiedy Jezus był kuszony przez szatana na pustyni, aby oddał mu chwałę, to Jezus odpowiedział, idź precz, szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Czyli zarówno całe nasze publiczne nabożeństwo, jak i nasza prywatna pobożność, wszystko to musi być skoncentrowane na uwielbieniu naszego Pana i nikogo innego. Zgodnie zresztą z jasnym poleceniem Pawła. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Wobec tego też z tego jasno wynika, dlaczego nie uprawiamy kultu zmarłych świętych, wizerunków, relikwii, tego typu rzeczy. Dlatego, że uważamy je za przeszkodę w całkowitym skoncentrowaniu naszych duchowych oczu na tym, który jako jedyny jest godzien naszej czci, na Bogu Trójjedynym. W Księdze Objawienia, kiedy apostoł Jan upadł do stóp anioła, który objawiał mu to, co miał napisać, to ten anioł pouczył go. Nie czyń tego. Jan współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon. I wierzą, że wszyscy święci w niebie, wszyscy aniołowie w niebie wołają zgodnie ze słowami psalmu 115. Nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu swemu daj chwałę. Moi drodzy, to była już ostatnia zasada. Mam nadzieję, że te 5 fundamentalnych reguł, te 5 zasad protestantyzmu będzie czymś, czym będziemy żyć na co dzień, czerpiąc z tych biblijnych prawd pociechę, odwagę, radość, które są nam potrzebne do zwiastowania Ewangelii, do tego, żeby mieć motywację, aby mówić o dobrej nowinie innym, tych, których spotykamy w naszym życiu. Tylko Pismo, tylko wiara, tylko łaska, tylko Chrystus i tylko Bogu chwała. Pamiętajmy o tych zasadach, z drugiej strony też uczmy się ich, czytajmy o nich, rozważajmy te zasady, przekazujmy je też dalej, zwłaszcza naszym dzieciom, jeśli takowe mamy, ale też kiedy uczymy po prostu nasze dzieci o tym, w co wierzymy jako chrześcijanie, jako protestanci, jako baptyści. Mówmy o tym, dlatego że reformacja nie powinna być czymś, co jest jakąś taką martwą opowieścią z przeszłości, którą się raz w roku wspomina, ale raczej żywym źródłem naszej tożsamości. Tu i teraz, które jest cały czas aktywne i dzięki któremu mamy ten jaśniejszy ogląd Ewangelii.